Przeczytajmy kolejny fragment pierwszej Księgi Mojżeszowej, fragment z 5 rozdziału i pierwszych 8 wersetów z 6 rozdziału. To stanowi pewną całość. Czyli pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Rodzaju, 5 rozdział. Oto Księga Potomków Adama. Gdy Bóg stworzy człowieka, uczynił go na własne podobieństwo. Stworzył mężczyznę i kobietę, pobłogosławił ich i w dniu ich stworzenia określił ich mianem człowiek. Gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn na jego podobieństwo i na jego obraz, a on dał mu na imię Set. Po urodzeniu się Seta Adam żył jeszcze 800 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Adam przeżył 930 lat i umarł. Set miał 105 lat, kiedy urodził mu się Enosz. Po urodzeniu się Enosza Set żył jeszcze 807 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Set przeżył 912 lat i umarł. Enosz miał 90 lat, kiedy urodził mu się Kenan. Po urodzeniu się Kenana Enosz żył jeszcze 815 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Enosz przeżył 5 lat i umarł. Kenan miał 70 lat, kiedy urodził mu się Mahalalel. Po urodzeniu się Mahalalela Kenan żył jeszcze 840 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Kenan przeżył 910 lat i umarł. Mahalalel miał 65 lat, kiedy urodził mu się Jered. Po urodzeniu się Jereda Mahalalel żył jeszcze 830 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Mahalalel przeżył 895 lat i umarł. Jered miał 162 lata, kiedy urodził mu się Henoch. Po urodzeniu się Henocha Jered żył jeszcze 800 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Jered przeżył 962 lata i umarł. Henoch miał 65 lat, kiedy urodził mu się Metuszelach. Po urodzeniu się Metuszelacha Henoch przyjaźnił się z Bogiem przez dalsze 300 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Henoch przeżył 365 lat. Henoch przyjaźnił się z Bogiem, a potem już nikt go nie widział, ponieważ zabrał go Bóg. Metuszelach żył 187 lat, kiedy urodził mu się Lamech. Po urodzeniu się Lamecha Metuszelach żył jeszcze 782 lata i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Metuszelach przeżył 969 lat i umarł. Lamech miał 182 lata, kiedy urodził mu się syn. Nadał mu on imię Noe, mówiąc: ten nam będzie pociechą w naszej pracy i w trudzie naszych rąk na tej ziemi, którą Pan przeklął. Po urodzeniu się Noego Lamech żył jeszcze 595 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Lamech przeżył 777 lat i umarł. Gdy zaś Noe miał 500 lat, urodzili mu się Sem, Ham i Jafet. A gdy ludzie zaczęli, 6 rozdział, a gdy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, a przy tym urodziły im się córki, synowie Boży zauważyli, że córki ludzkie są piękne. Wzięli sobie zatem za żony te wszystkie, które im się spodobały. Pan powiedział wówczas: nie będzie przebywał mój duch w człowieku na zawsze, ponieważ jest on tylko ciałem. Ograniczę więc czas jego życia do 120 lat. W tym czasie, a także potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzi i rodzili się im potomkowie, żyli na ziemi nefilici, okryci sławą od najdawniejszych czasów. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka. Bolał nad tym w swym sercu. Postanowił zatem: zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki. Pożałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana. To jest Boże Słowo. Trudny fragment, słuchajcie. Bardzo trudny. Są trudne kwestie, ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą jakoś przebrniemy przez te kwestie. W związku z tym, że to jest trudne, to szczególnie ten szósty rozdział, to pewne rzeczy nie będą powiedziane dogmatycznie, czyli że tak jest i koniec, tak, więc będę o tym mówił. W każdym razie no, mamy jakby kolejną część, ponieważ pierwsza księga Mojżeszowa, księga Rodzaju, jak mówiłem wcześniej, ona jest w naturalny sposób podzielona. Ona zaczyna się, te początki tych części zaczynają się od stwierdzenia oto dzieje albo oto potomkowie tych takich elementów mamy kilka. W pierwszej księdze Mojżeszowej, które właśnie stanowią taki naturalny podział tej księgi na części. I to jest to, co przeczytaliśmy, jest kolejną częścią po tym, o czym czytaliśmy w trzecim rozdziale i w czwartym. I w tej części Mojżesz opisuje nam dzieje potomków Adama. Całą tę historię możemy podzielić na trzy części. Pierwsza część, piąty rozdział, przedstawia nam potomków Adama. Druga część, szósty rozdział, wersety od pierwszego do czwartego, pokazuje nam, jak w tym czasie funkcjonowali ludzie. I trzecia część, wersety od piątego do ósmego, szóstego rozdziału, pokazuje nam powód, dla którego Bóg postanawia osądzić grzech i jak zamierza to zrobić, jak zamierza osądzić ten grzech człowieka. Więc zacznijmy od pierwszej rzeczy, od Adama do Noego. Więc piąty rozdział zaczyna się od nawiązania do pierwszych dwóch rozdziałów w Biblii, ale w takim bardzo wąskim sensie, ponieważ dotyczy wyłącznie stworzenia człowieka, czyli kobiety i mężczyzny. I mamy przypomnienie, że człowiek został stworzony podobnym do Boga, na Boży obraz, na podobieństwo Boga, i to człowieczeństwo to dotyczy w takim samym stopniu kobiety, jak i mężczyzny. W zasadzie oni obydwoje stanowią człowieka, człowieczeństwo. I Bóg nadał im właśnie imię człowiek. Więc oni stanowią rodzaj ludzki. Mężczyzna nie jest lepszy od kobiety, kobieta nie jest gorsza od mężczyzny. Oni przed Bogiem mają taką samą wartość i godność, są człowiekiem. Następnie mamy przedstawioną genealogię Adama. Są tam wymienieni potomkowie Adama, ale tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że nie jest to pełna genealogia. Od razu w wersecie trzecim rzuca się w oczy, że ta genealogia pomija kogo? Kaina, pierworodnego syna Adama, Kaina, który zabił Abla. Tutaj w tej genealogii już go nie ma. I pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego Kain został pominięty? Jaki jest powód? W wersecie trzecim, piątego rozdziału jest napisane, że gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn na jego podobieństwo i na jego obraz, a on dał mu na imię Set. Więc Kain był, co prawda, synem Adama i nosił w sobie jego obraz i podobieństwo, jak każdy inny syn, ale jednak w pewnym sensie był różny od swojego ojca. Adam był człowiekiem pobożnym, służącym Bogu, bojącym się Boga, natomiast Kain był człowiekiem bezbożnym, który Boga się nie bał, dlatego też zamordował swojego brata Abla. Dlatego Set, o którym Ewa powiedziała, że jest potomkiem zamiast Abla, on jest tym jakby następnym, on jest przedłużeniem tej linii, którą zabił Abel, jest potomkiem, który został dany przez Boga w zamian, czy na miejsce Seta. Jest mowa w czwartym rozdziale. Co do Adama, to znów zbliżył się do żony i urodziła ona syna, dała mu na imię Set. Bo jak mówiła, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi z kolei też urodził się syn, dał mu na imię Enosz. W tym czasie zaczęto wzywać imienia Pana. Więc ta genealogia pokazuje nam linię ludzi pobożnych. Pokazuje nam nie tą linię Kaina, to widzieliśmy w czwartym rozdziale, ale pokazuje nam genealogię ludzi pobożnych. Set był takim człowiekiem i z tą linią potomków Seta powiązany jest kult Jahwe. I w dalszych wersetach na przykład są podane różne imiona, ale pojawia się też i Henoch. W 22 wersecie, po urodzeniu się Metuszelacha, Henoch przyjaźnił się z Bogiem przez dalsze 300 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Henoch przeżył 365 lat, Henoch przyjaźnił się z Bogiem, a potem już go nie widział, nikt go nie widział, ponieważ zabrał go Bóg. Więc Henoch przyjaźnił się z Bogiem. Tekst nie wspomina o śmierci Henocha. Jak spojrzymy na każde inne imię poza Noem, tak, to jest informacja, ile żył, a potem umarł. U Henocha, z Henochem tak nie jest. Henoch nie umarł. On był tym człowiekiem pobożnym. Jego wiara, jego pobożność wpisuje się w taką bardzo wąską grupę ludzi, którzy fizycznie, można powiedzieć, wstąpili do nieba. To jest Henoch, to jest Eliasz i to jest Pan Jezus Chrystus. Tak? Tak, tych trzech mamy, którzy nie doświadczyli, Pan Jezus doświadczył śmierci, ale zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Ale ci ludzie nie doświadczyli śmierci. Kolejna wskazówka, że mamy do czynienia z linią ludzi pobożnych, powiązana jest z Lamechem. Oczywiście nie jest to ten sam Lamech wymieniony w czwartym rozdziale, który był potomkiem Kaina. Jest to Lamech, który pochodzi z linii Seta i tekst nasz mówi tak odnośnie Lamecha. Lamech miał 182 lata, kiedy urodził mu się syn, nadał mu on imię Noe, mówiąc, ten nam będzie pociechą w naszej pracy i w trudzie naszych rąk na tej ziemi, którą Pan przeklął. Więc Lamech nadaje swojemu synowi imię Noe. Ale co stoi za tym imieniem? Stoi za pewne pragnienie, oczekiwanie. Lamech pragnie pociechy w tym życiu na ziemi, która jest dotknięta przekleństwem z powodu grzechu. A kto może zapewnić tę pociechę? Tylko Bóg, który przeklął tę ziemię. Więc tu jest odniesienie, można powiedzieć, do trzeciego rozdziału. A to może oznaczać, że w Lamechu pracuje ta obietnica, którą Bóg dał, że potomek kobiety zdepcze głowę węża, czyli że zniszczy diabła, zniszczy grzech, zniszczy śmierć. Więc przez tego potomka kobiety miało przyjść pocieszenie i Lamech wyraża swoją tęsknotę, swoje pragnienie, żeby to pocieszenie już nadeszło. Albo też z drugiej strony możemy powiedzieć, że to, co Lamech zrobił odnośnie imienia swojego syna, bo nikt inny tak nie zrobił, jak czytamy, więc tutaj mamy coś dziwnego, dziejącego się, tak, że Lamech postępuje w taki sposób. Lamech, można powiedzieć, prorokuje, że jego syn, któremu nadał imię Noe, stanie się pociechą dla tych, którzy są pobożni. I to proroctwo pokazuje, że Bóg ma jakiś plan względem Noego. Tak jak na przykład Bóg miał pewien plan względem Jana Chrzciciela, czy poprzez anioła objawił to jego ojcu. Podobnie jeśli chodzi o Marię, też Bóg miał plan dla Jezusa Chrystusa, dla jej syna i też to przez anioła objawił. Więc tutaj widać, jest pewne proroctwo, które dotyczy tego Noego. Więc Pan Bóg ma jakiś plan wobec Noego oraz trzech jego synów. Więc ta genealogia jest genealogią ludzi pobożnych, czczących Boga Pana, dlatego nie ma tam pewnych imion, jak Kain. I ta genealogia właśnie pomija tych ludzi bezbożnych, kończy się ona na Noem i jego synach. I teraz pytanie takie, co zrobić z długością lat życia? Czy ci wszyscy wymienieni faktycznie żyli tyle lat? Więc otóż to, co jest tutaj napisane w Biblii, należałoby porównać z inną literaturą pochodzącą ze starożytności, z podobnego okresu oraz regionu. I otóż archeolodzy znaleźli tak zwaną sumeryjską listę królów. Ta lista dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres to okres przed potopem. Drugi okres to okres po potopie. Oczywiście to jest potop według tej sumeryjskiego opisu, tak, nie ten biblijny. I ten drugi okres popotopowy też dzieli się na trzy części. I w każdej z tych części, przed potopem, jak i po potopie, mamy listę królów i mamy okresy ich panowania. I jeśli chodzi o ten okres przed potopem, to mamy wymienionych 8 królów sumeryjskich, którzy w sumie panowali, zgadnijcie ile? 240 tysięcy lat. Czyli na 8 średnio przypada 30 tysięcy lat. Więc to jest sumeryjska literatura starożytna, więc to, co jest w Biblii napisane przy tych liczbach, wydaje się bardziej przystające do rzeczywistości. Jest bardziej realistyczna. I patrząc na to, co jest dalej napisane, no to wydaje się, że tak faktycznie było, ponieważ Bóg skraca ten czas, jeżeli ten czas życia człowieka, jeżeli popatrzymy na kolejne rozdziały, to stopniowo to życie tych ludzi staje się coraz krótsze, aż mamy o ten limit 120, gdzie jest jeden mąż Boży wymieniony w Starym Testamencie, który dożył 123 lat. Wszyscy inni żyli krócej. Mojżesz dożył do 120. Więc ta długość życia ludzkiego ulega zmianie, czy się skraca. Więc mnie to przekonuje, sami musicie ocenić, jak to odebrać. Kolejna rzecz, czy na podstawie tej genealogii można określić wiek ziemi? No, arcybiskup Asher, który żył, arcybiskup kościoła anglikańskiego, czy też irlandzkiego, który żył na przełomie XVI i XVII wieku, na podstawie tego rozdziału, czy biorąc pod uwagę ten rozdział, ustalił, że stworzenie miało miejsce 4004 lata przed Chrystusem. Nawet podał godzinę i minutę. Jak to zrobił? Nie wiem, ale... W każdym razie wydaje się, że raczej na podstawie tej genealogii nie można ustalić wieku ziemi. Dlaczego? Ponieważ genealogie biblijne nie zawsze muszą być pełne. Na przykład w Ewangelii Mateusza mamy podane różne genealogie i porównując je z genealogiami, jakie mamy w Starym Testamencie, wiemy, że Mateusz pominął kilka imion czy kilka osób i to w ogóle nie przeszkadza. To takie było założenie, więc oni się nie przywiązywali za bardzo do tego, żeby dokładnie, znaczy czasami przywiązywali, tak? Ale akurat w tym kontekście niekoniecznie. Ta genealogia może mieć luki, może pomijać jakieś osoby, więc nie wiemy, ile tak naprawdę czasu ta genealogia pokrywa. Czyli nie wiemy, ile czasu upłynęło od stworzenia do potopu, o którym jest mowa w rozdziale 6. Druga sprawa, wzmagający się grzech. Więc przeczytajmy wersety od 1 do 4, 6 rozdziału. A gdy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, a przy tym rodziły im się córki, synowie Boże zauważyli, że córki ludzkie są piękne. Wzięli sobie zatem za żony te wszystkie, które im się spodobały. Pan powiedział wówczas, nie będzie przebywał mój duch w człowieku na zawsze, ponieważ jest on tylko ciałem. Ograniczę więc czas jego życia do 120 lat. W tym czasie, a także potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzi i rodzili się im potomkowie, żyli na ziemi nefilici, okryci sławą od najdawniejszych czasów. I tu się zaczynają schody. Tak, więc o co tutaj chodzi? Więc ja zacznę od wersetu 3, żeby pewien jakby kontekst nadać temu fragmentowi. Bóg zapowiedział w 3 wersecie, że ogranicza czas ludzkiego życia do 120 lat. Ale co to jest za informacja? Dlaczego Bóg to robi? Dlaczego akurat w tym momencie? Dlaczego to tu jest, tak? Jakby wciśnięte pomiędzy pewne rzeczy. Więc wydaje mi się, że i to nie jest dogmatyczne, słuchajcie. To jakby moje rozumienie. Wydaje mi się, że jest to forma sądu Boga nad człowiekiem. Ale nie jest to forma takiego sądu ostatecznego, ale takiego pośredniego sądu, którego celem jest ograniczanie grzechu, kontrolowanie rozprzestrzeniania się zła. Bóg jakby w ten sposób komunikuje człowiekowi, że nie podoba mu się to, co człowiek robi. A kiedy jest poruszona kwestia życia człowieka, to znaczy, że czy w jaki sposób Bóg dotyka tej kwestii, to znaczy, że bardzo często jest to powiązane z grzechem. Kiedy człowiek zjadł z zakazanego drzewa, człowiek umarł i Bóg wygnał go z ogrodu Eden i jakby zabrał mu dostęp do drzewa życia, żeby z tego drzewa nie zjadł. Więc wydaje mi się, że to ograniczenie życia ludzkiego do 120 lat jest po prostu formą sądu nad rodzajem ludzkim. I Bóg w ten sposób pokazuje, że postępowanie człowieka nie jest właściwe. W związku z tym, ograniczając grzech, próbując go właśnie, Bóg ogranicza życie człowieka, długość życia człowieka. W związku z tym należałoby zadać następujące pytanie, jaki grzech jest powodem takiej reakcji Boga? I tutaj mamy dwa rodzaje grzechów. Pierwszy z nich dotyczy, no właśnie, Bożych synów. W Starym Testamencie to określenie Boży synowie no, bardzo często jest powiązane z aniołami generalnie. Ale powiem tak, mnie to nie przekonuje. Zaraz może do tego wrócę. Wydaje mi się, że to są, znowu, to nie jest dogmatyczne. Jest to, wydaje mi się, że jest Boży synowie to po prostu potomkowie Adama z tej Bożej linii, z linii Seta. To znaczy, że dotyczy potomków wywodzących się z tej pobożnej linii i to określenie synowie Boży właśnie dotyczy nich. Natomiast określenie córki ludzkie dotyczy córek, które wywodzą się z linii Kaina, to znaczy z tej bezbożnej linii, której reprezentantem był właśnie Kain. Oczywiście są inne interpretacje dotyczące określenia synowie Boży. Główna z tych interpretacji mówi, że właśnie synowie Boży to aniołowie, którzy zaczęli przyjmować ludzką postać i wchodzić w relacje małżeńskie z kobietami ludzkimi. Tak? W ten sposób ci aniołowie mieli przekroczyć granice wyznaczone im przez Boga, więc będą to upadli aniołowie. Jakby nie wchodzę głębiej, bo to czasu, ale jak powiedziałem, osobiście mnie to nie przekonuje z tego względu, że Pan Jezus powiedział, że kiedy po zmartwychwstaniu, jeśli mówi o ludziach, że będziemy jak aniołowie, nie będzie potrzeby brać ślubu czy się żenić, tego już nie będzie, więc tutaj jakby mnie osobiście przekonuje, że aniołowie nie mają takiej potrzeby. Po drugie, tak sobie myślałem, że no, dlaczego ograniczać się, jeżeli to byli upadli aniołowie, to dlaczego ograniczać się tylko do tego, żeby jakby oni się przyjmowali formę mężczyzny i brali sobie kobiety za żonę. Jeżeli popatrzymy na możliwości grzeszności ludzkiej, to dlaczego na przykład nie stawali się kobietami, żeby w jakiś sposób kusić mężczyzn i tak dalej, więc nie wiem, czy to może. Nie, no. W każdym razie osobiście mnie to nie przekonuje. Raczej to prostsze wyjaśnienie, że to byli potomkowie Seta, do mnie przemawia. Ale mówię, to nie jest dogmatyczne. Więc w związku z tym, jeśli w tym fragmencie mamy informację, że mężczyźni pochodzący od Seta wchodzili w związki małżeńskie z córkami pochodzącymi od Kaina, to ten fragment mówi nam o odstępstwie tej pobożnej linii od Boga. Ta linia ludzi pobożnych grzeszy. Dlatego Bóg na przykład później zakazał Izraelitom, kiedy oni byli w Kanaanie, czy mieli zdobyć Kanaan, wchodzenia w związki małżeńskie z córkami Kanaanu. Dlaczego? Żeby nie odwiodły Izraelitów od Boga. I dalej czwarty werset mówi nam, że synowie Boży już nie tylko brali te córki ludzkie za żony, ale też przychodzili do nich, aby z nimi współżyć. W związku z tym to odstępstwo się pogarsza, pogłębia. Oni już nie tylko biorą za żony, ale już uczestniczą nawet, można powiedzieć, w tej prostytucji sakralnej, która była oferowana przez te córki ludzkie. Podobna sytuacja mamy podobną sytuację 4 Mojżeszowy 25. Gdy Izrael osiadł w Szittim, lud zaczął uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary dla uczczenia swoich bóstw, a ten brał udział w tych ucztach ofiarnych i kłaniał się bóstwom, które były poświęcone. W ten sposób Izrael związał się z Baalem, z Peor i ściągnął na siebie surowy gniew Pana. Więc tyle odnośnie tych synów Bożych, ale mamy właśnie kolejną informację, która dotyczy nefilitów. Więc nasze tłumaczenie mówi o nich, że byli sławni od najdawniejszych czasów. Tak, ta informacja no niewiele wnosi, niewiele daje nam informacji. Natomiast kiedy się przyjrzymy dosłownemu tłumaczeniu albo innym tłumaczeniom, to tam pojawia się dodatkowa informacja. To nasz dosłowny przekład mówi tak: Nefilim byli w tych dniach na ziemi, a także po tym, jak synowie Boży przychodzili do córek ludzkich i zradzali sobie z nich oni potomków, mocarze, którzy byli od wieków sławni mężczyźni. Więc mamy informację, że Nefilici byli mocarzami, którzy byli sławni. I to już jest jakaś informacja, która nam pomoże, czy jest pomocna do tego, żeby dojść do tego, kim oni mogli być, bo nie znajdujemy wyjaśnienia nigdzie, kim byli ci Nefilici, przynajmniej w tym kontekście. To samo słowo mocarz, tak, pojawia się w 10 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej. Jest napisane: Kuszowi natomiast urodził się Nimrod, który jako pierwszy zaczął sobie odważnie poczynać na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Stąd bierze się powiedzenie: myśliwy, dzielny, czy mocarny, przed Panem jak Nimrod. Jego królestwo obejmowało najpierw Babilon, Erek, Akad i Kalne w ziemi Shinear. Więc Nimrod jest wojownikiem, jest bohaterem, jest dzielnym myśliwym i nam się może wydawać, że to jest bardzo pozytywna informacja, gdzie w zasadzie to jest negatywne. To jest negatywne, tak? Bo jeśli jest wojownikiem, to z kim walczy? Z innymi ludźmi, tak? Dodatkowo trzeba powiedzieć, że to słowo, to określenie myśliwy wcale nie musi być wyłącznie powiązane z polowaniem na zwierzęta. Ono w Starym Testamencie jest powiązane z polowaniem na ludzi. I taki człowiek przemocowy, tak, jest królem, czy panuje. Więc to słowo Nefilici pojawia się też w 4 Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, 33 wersecie jest tłumaczony jako olbrzymi. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. Więc ci Nefilici z 4 Księgi Mojżeszowej to nie są ci sami, to z 1 Księgi Mojżeszowej. Oni zamieszkują Kanaan, czyli są generalnie przedstawiciele tego ludu bezbożnego. Więc są to ludzie należący do tej kategorii ludzi, więc negatywnie. Nefilici, w związku z tym uważam, że Nefilici to ludzie, którzy byli przemocowi, którzy przemocą zdobyli dla siebie władzę, dając podwaliny dla późniejszych tronów. Lamech, potomek Kaina, może się do takich ludzi zaliczać właśnie tym swoim powiedzeniem, pomszczono Kaina 7 razy, to on ma być pomszczony 77 razy. Czyli jak wyznacza nowe normy, nowe standardy i daje sobie prawo, czyli rości sobie prawo do tego, żeby zabić człowieka, który go zrani i zabić chłopca, który go dotknie, czy to uderzy. Więc mamy tutaj właśnie potomków tej linii bezbożnej i to wydaje mi się są właśnie ludzie, którzy później staną się królami, władcami. I to właśnie wyraz tej pogłębiającej się bezbożności, ponieważ ci ludzie generalnie odrzucają władzę Boga, panowanie Boga i ustanawiają sobie własną, czy też stanowią siebie jako władzę. Dlatego kiedy patrzymy na relacje pomiędzy Bogiem a Izraelem, wybranym ludem, to widzimy, że Izrael miał nie mieć króla. Miał być innym narodem od wszystkich innych. Miał nie mieć króla, czy też Bóg miał być ich królem. Więc mamy taką sytuację opisaną w 1 Księdze Samuela w 8 rozdziale. Wszyscy starsi Izraela zebrali się zatem i przyszli do Samuela do Ramy. Ty zestarzałeś się, Samuel był sędzią, czyli sądził Izraelitów, ty zestarzałeś się, zaczęli, a tymczasem twoi synowie nie postępują już tak jak ty. Ustanów nam króla. Niech on rozstrzyga nasze sprawy, podobnie jak to się dzieje u innych narodów. Samuelowi nie spodobała się ta prośba o króla, który rozstrzygałby ich sprawy, modlił się więc do Pana. Ale Pan powiedział: posłuchaj głosu ludu. Zrób, o co cię proszą, bo to nie tobą wzgardzili. Oni nie chcą, abym ja był ich królem. Świadczy o tym całe ich dotychczasowe postępowanie od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu. Już wtedy porzucali mnie, aby służyć innym Bogom. To samo dotyka dziś ciebie. Więc Izrael miał nie mieć króla. Skoro Bóg stworzył niebo i ziemię i to wszystko należy do Niego, to naturalne jest, że to On ma panować. On jest królem. Więc tak wyglądała sytuacja z tą pobożną i z tą bezbożną linią. Obie te linie są trawione przez grzech. I dlatego Bóg próbuje ograniczać ten grzech poprzez osądzanie, poprzez skrócenie życia ludzkiego do 120 lat. Trzecia rzecz. Osiągnięta czerwona linia Boga. Więc ostatnie wersety. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka. Bolał nad tym w swoim sercu. Postanowił zatem zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana. Więc co ten fragment nam mówi w odniesieniu do poprzednich wersetów? Wygląda na to, że człowiek nie za bardzo się przejął tym Bożym sądem. W związku z tym ludzie coraz bardziej pogrążali się w niegodziwości. Człowiek, można powiedzieć, został opanowany przez grzech. Myśli jego serca są ustawicznie złe. Cały czas coś złego chodzi człowiekowi po głowie. I to jest diagnoza, którą stawia Bóg. Tak Bóg widzi serce człowieka, jego myśli, jego dążenia, jego pragnienia. Więc tak Bóg widzi ciebie, jeśli się jeszcze nie pojednałeś z Nim. Dlatego w końcu Bóg powiedział dosyć. Bóg powiedział, że tak dalej być nie może. Dlatego postanawia podjąć najbardziej radykalny krok i chce zgładzić człowieka, ale też i zwierzęta. Więc mamy bardzo, można powiedzieć, mroczny moment w historii ludzkości. Ale w tym mroku pojawia się delikatne, a może nawet niedelikatne, ale pojawia się światło nadziei. I tym światłem jest kto? Noe. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. To znaczy, że Noe nie będzie potraktowany w sposób, jaki Bóg zamierzył dla wszystkich innych. Bóg ma jakiś plan. Jaki to plan? Kolejne rozdziały nam o tym mówią. Ale Bóg ma plan. Ma plan dlaczego? Ponieważ obiecał, że potomek kobiety zmiażdży głowę węża, a wąż ukąsi go w piętę. Więc gdyby zgładził całą ludzkość, ta obietnica nie mogła być zrealizowana. Ale zachowując Noego, który znalazł łaskę w oczach Pana, ta obietnica może być zrealizowana i będzie zrealizowana. Więc co ten fragment nam pokazuje nowego w stosunku do tego, co już wcześniej zobaczyliśmy? Pokazał nam, że potomkowie Kaina to ludzie bezbożni, to znaczy, że są to ludzie, którzy odrzucają autorytet, władzę Boga i w swej pysze ustanawiają swoją własną władzę z własnymi zasadami, normami, prawami. Są to ludzie, którzy nie kontrolują grzechu, ale raczej grzech kontroluje ich. Ale czy to znaczy, że ta druga linia, ta pobożna, pochodząca od Seta, która jest przedłużeniem linii pobożnego Abla, nie ma problemu z grzechem? Otóż widzimy, że ma problem z grzechem. Tak samo. Tutaj grzech też zbiera swoje żniwo i ma to formę odstępstwa od Boga, ma to formę pójścia za bezbożnymi kobietami, co prowadzi potomków Seta do cudzołóstwa fizycznego, jak i duchowego. Więc widzimy, że grzech panuje zarówno pomiędzy jednymi, jak i drugimi. Nie ma wyjątków. Dokąd więc zmierza rodzaj ludzki? To ten fragment daje nam odpowiedź bardzo wyraźnie, bardzo w jasny sposób. Ten fragment pokazuje, że kierunkiem jest generalnie mrok, ciemność. Jest to kierunek w dół, do grobu, do śmierci. I gdyby Bóg nie ograniczał zła człowieka, to ten spadek w dół byłby bardzo szybki, bardzo drastyczny, dramatyczny. Bóg przez swoją łaskę sprawia, że ten upadek nie jest tak szybki i tak głęboki. Chociaż trzeba powiedzieć, że jest to głęboki upadek, ale stopniowy, rozłożony w czasie. Ale ten upadek w pewnym momencie powoduje, że Bóg mówi dosyć. trzeba to zakończyć. Grzech musi być zgładzony. Więc ta historia pokazuje nam kolejny raz, że Bóg nie przymyka oka na grzech, nie ignoruje grzechu. Bóg nie puszcza oczka do grzesznika, jakoś to będzie. Tak nie. Grzech jako zło musi zostać ukarany i Bóg to robi. Robi to za pomocą właśnie tych środków pośrednich, poprzez ograniczanie tego ludzkiego życia do 120 lat. Ale też Bóg sądzi grzech za pomocą środków bezpośrednich, takich jak zapowiedź zgładzenia człowieka z powodu jego grzechu, z powodu zła, jakiego dopuszcza się na ziemi, którą Bóg stworzył i która do Boga należy. Więc Bóg będzie sądził grzech. I to jest właśnie przypomnienie, że w podstawach nauki o Chrystusie, o której jest mowa w liście do Hebrajczyków, jest na ostatnim miejscu nauka o sądzie ostatecznym. Bóg osądzi grzech. Więc po raz kolejny też widzimy, że w tym roku spowodowanym grzechem człowieka Bóg zostawia światło nadziei. Bóg konsekwentnie, krok po kroku realizuje swój plan, ponieważ Bóg jest wierny swoim obietnicom. I chociaż ten zapowiedziany sąd całej ludzkości jest wydarzeniem bardzo strasznym i smutnym, to jednak Bóg zostawia furtkę dla przyszłego Mesjasza, dla Chrystusa, dla potomka, kobiety, który właśnie zdepcze głowę węża i swoją śmiercią zgładzi moc grzechu, szatana i śmierci. Więc Bóg mówi, że Noe znalazł łaskę w jego oczach, a to znaczy, że mamy tutaj zapowiedź zbawienia człowieka, który jest z łaski. Jest to zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie, Bożym Synu. Apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan w 2 rozdziale: łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Tak, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, to jest Boży dar. To jest Boży dar. Więc Noe, można powiedzieć, jest tym darem. On przyniesie ulgę, przyniesie pocieszenie w tym znoju, jakiego doświadczamy na ziemi, czy ludzie doświadczali na ziemi, ale o tym kolejnym razem. Pomódlmy się.